Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś. Proszę Państwa, zgodnie z wszystkimi obietnicami, które padły już na antenie Radia Kraków Kultura, kolejne spotkanie z Dniami Dziedzictwa, 27 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, już tuż, przypomnę, 17-18 maja i 24-25 maja, dwa weekendy, kiedy będziemy pochłonięci poszukiwaniami i odkrywaniem tego, co być może nie było oświetlone do końca. Wszystko jasne to hasło tegorocznej odsłony, a ze mną zaraz się przekonamy, czy specjaliści od światła, doktora Maria Wąchała-Skindzier, Krzysztof Frankowicz i Joanna Nowostawska-Dialoga. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to jak z tymi specjalistami od światła? Jak się patrzy na światło? Jak się kocha czy nie kocha tego światła? Patrzę z tym nie kocha na pana Krzysztofa, ale jak to jest z takim oswajaniem przestrzeni, kiedy w ogóle przypominamy sobie, że na światło możemy zwrócić uwagę w miejscu pracy?
Bardzo wiele.
Bardzo wiele.
Mamy takich różnych odczuć, jeżeli chodzi o światło w bibliotekach, szczególnie w Bibliotece Jagiellońskiej. Dlatego, że w ogóle byliśmy zaskoczeni, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy w ramach Małopolskich Dni. Właściwie pod hasłem światło. Dość długo się nad tym zastanawialiśmy. Dopiero kiedy przeszliśmy przez Bibliotekę Jagiellońską i spojrzeliśmy inaczej na światło, jak się rozkłada, jaką ma faktycznie funkcję, doszliśmy do wniosku, że faktycznie do tej pory nasze spojrzenie było takie, że bardziej chroniliśmy się przed światłem, szczególnie jeżeli chodzi o zbiory. Projekt Krzyżanowskiego zakładał umieszczenie specjalnych szyb, takich żółtych, rozpraszających właśnie światło. Mm-hmm. Światło książkom nie służy zbyt długo. Powoduje realne szkody, więc kiedy zaczęliśmy wędrować po Bibliotece Jagiellońskiej właśnie poprzez magazyny, no to początkowo ten pomysł nie wzbudzał naszego entuzjazmu, ale z czasem przekonaliśmy się, zaczęliśmy sobie przypominać różne sytuacje, choćby jak czasami, kiedy ci, którzy pracują w magazynie, pierwsze dni pracy i kiedy przychodzimy rano i nawet w Krakowie na Mickiewicza można mieć, że tak powiem, romantyczne wspomnienia, bo wschód słońca i to rozproszone światło w tych górnych piętrach budynku powoduje, że jest tam coś magicznego. Coś pojawia się, jakaś taka, budzi się w nas taka refleksyjna natura. A z drugiej strony, to na co nam zwrócono uwagę, to ten świetlik w czytelni głównej, czyli to, gdzie to naturalne światło, to miejsce zapraszamy do wnętrza biblioteki, gdzie korzysta największa grupa naszych czytelników. No i dzięki temu ta atmosfera jest przyjemniejsza. To zawsze naturalne światło, a sztuczne światło to są naprawdę dwa różne światy. No więc tak, więc mieliśmy z jednej strony takie przełamanie w nas, że to światło musi być jednak dla nas, musi mieć jakieś inne spojrzenie, musimy po prostu sobie wyrobić i gmach, szczególnie ten stary gmach, temu bardzo sprzyja.
Muszę powiedzieć, Asiu, że to jest kolejna historia, nie wiem, czy ty na to zwracasz uwagę, takie wyznanie gospodarzy obiektów, że troszkę mieliśmy wątpliwości na początku, a nagle okazuje się, że to, co chyba w Miku jest dla was istotne i to, jaką narrację próbujecie zbudować, okazuje się, że również osobom, no wieloletnim, jak się okazuje, pracownikom danych obiektów, również pokazuje ten świat na nowo. Nie wiem, czy możemy tak opowiedzieć.
Tak, bo właściwie naszym głównym zadaniem, tak sobie to formułujemy zawsze, a w każdym razie ja na pewno, to jest wyszukiwanie w tej przestrzeni, która nas otacza i w tych obiektach zabytkowych, które bierzemy zawsze pod lupę, no takich historii, o których mowy jeszcze nie było. Bo jest w nas taka iskierka odkrywców, taka żyłka detektywistyczna. Więc, a też z uwagi na to, że mamy już tak długoletnie doświadczenie z pracą, z obiektami, to tych historii naprawdę sporo już znamy i dzięki temu umiemy troszeczkę powiązać te rzeczy już być może szybciej niż te osoby, które są zanurzone w tych historiach głęboko w obiektach i widzieć tam jakieś właśnie małe światełka.
Ja myślałam, że powiesz, że już przez tyle lat zbierania doświadczeń, rozmów z ludźmi i pokazywania im pewnego kierunku, mamy takie techniki manipulacyjne, że po prostu przestają nam odmawiać.
To też, ale nie tutaj Biblioteki Jagiellońskiej długo namawiać nie trzeba było, bo to nasze spotkanie było tak sympatyczne, pierwsze, że tak naprawdę pokazaliście nam tak fantastyczne zakamarki i opowiedzieliście o fantastycznych dziełach, pokazaliście je nam. No to zrobiło na nas ogromne wrażenie.
Niestety nie wszystko będziemy mogli pokazać ten majowy weekend, ale tak, Biblioteka Jagiellońska ma dużo zakamarków. Jeszcze przed nami wiele.
No i Krzysztofie, wejść w ogóle do tych magazynów, zobaczyć te krążące, jak krążowniki na szynach podwieszone pod sufitem robociki, które roznoszą książki, no to robi wrażenie.
Nie opowiadajcie mi takich rzeczy, bo wiecie, że jak widzę książki, to zaczynam niepokojąco drżeć i chciałabym dać nura, być może w te zakamarki, więc niebezpiecznie się zbliżamy do jakichś, słuchajcie, tutaj opowieści. Ale patrzę jeszcze na panią doktor, bo tu z kolei jest taka opowieść, że mam wrażenie, że światło jak najbardziej wprost, ale być może też jakieś tajemnice. Może jednak to nie jest tak oczywiste, jak nam się wydaje.
Tak, drodzy państwo, jak najbardziej światło tutaj, jeżeli chodzi o fotografię, to jest rzecz nieodzowna. Samo słowo już fotografos, pisanie światłem, to nas naprowadza na te kierunki. Ale chcę tutaj w tej rozmowie zwrócić jeszcze uwagę na taką pośredniość, w jakiej my jesteśmy. Będziemy pokazywać MUFO Józefitów. To takie nasze miejsce sekretne, ale też taki brzuch muzeum, serce muzeum, bo tam są nasze zbiory, które można oglądać właśnie w takim anturażu magazynów, czyli tak się przenieść trochę w rolę muzealnika. A jesteśmy też na styku, po drodze, między właśnie Biblioteką Jagiellońską, tutaj radiem, Placem Inwalidów. Więc jeżeli będziecie państwo, na przykład zaczniecie od nas albo od Biblioteki Jagiellońskiej, macie po prostu przez Park Krakowski rzut beretem. Tak, następną
chociaż
lokalizację.
Muszę tutaj sprostować, bo jesteście w inne weekendy pokazywani.
A tak, to też
to może być długi spacer.
To może być długi, taki metafizyczny spacer. A jeszcze wracając tak króciutko do tej odpowiedzi właśnie na pytanie o światło fotografii, to ono jak najbardziej, no bez niej nie byłoby po prostu zdjęć. Bez niego nie byłoby zdjęć. Niemniej jednak, tak jak tutaj Krzysztof mówił, pan dyrektor z Jagiellonki, właśnie z Biblioteki Jagiellońskiej, to my jako muzealnicy, no też te luksy musimy mierzyć. Czy to na wystawie, czy w magazynach. I tego wszystkiego dowiecie się państwo od nas. Co więcej, zobaczycie niektóre rzeczy, wejdziecie też w przestrzeń magazynów i obejrzymy po prostu sobie trzy magazyny, dwa takie studyjne, jeden taki już magazyn prawdziwy, ale z taką śluzą właśnie. Przy której bezpiecznie no nic nie zrobimy, po prostu obiektom, nic, ale dużo zobaczycie, dużo się państwo dowiecie, także o tej naszej pracy właśnie nad fotografiami i myślę, że to też pouczające będzie do własnych zbiorów domowych, do swoich archiwów domowych, fotograficznych, jak je chronić, jak dbać, żeby z nimi po prostu jak najdłużej się cieszyć, z nimi jak najdłużej być, no i kawał historii muzealnictwa polskiego to na pewno.
Zdaje się, że też rozpoczęliście w MUFO cykl warsztatów, które pokazywały, jak digitalizować, ale też jak dbać o te zbiory fotografii, które mamy po prostu w domach.
Tak, tu Georgino pytasz o digitalizację. Jak najbardziej w erze cyfrowej to Digiborn, te wszystkie zbiory nasze, przed którym to szaleństwo katalogowania, o którym mówił już Umberto Eco, o którym no już wcześniejsi pisali, chyba jeszcze bardziej nas nawet dotyczy, bo po prostu gubimy się w tych naszych zdjęciach, no możemy, ja czasami tak pytam, teraz już nie mam tylu zajęć na wystawach, ale dawniej miałam i ile osób zrobiło zdjęcia, zanim weszli do muzeum tutaj, ile tych zdjęć i tego jest naprawdę multum, więc pytanie zawsze się rodzi, jak to archiwizować, więc owszem, mamy takie zajęcia, jak pracować z materią analogową, z takim zdjęciem, byśmy powiedzieli, prawdziwym.
Dokładnie
ale jak
tak.
Z tym drugim prawdziwym, również tylko, że w sferze cyfrowej, więc te rzeczy toczą się u nas. W weekend właśnie tutaj 17-18 również będzie można nas o to podpytać, bo będzie spotkanie zarówno z konserwatorem, jak i w pracowni digitalizacji. Nawet będą zajęcia w ciemni, ale też zapraszamy na takie regularne spotkania. One się odbywają w MUFO Józefitów. Jeżeli ktoś, nie wiem, będzie jeszcze chciał, nie załapie się, mówiąc kolokwialnie, na wszystko, to też w przyszłości tak będzie. Będzie taka szansa.
To znaczy, żebyśmy mieli jasność, Jagiellonka nie zamyka swoich drzwi, MUFO nie zamyka swoich drzwi po wydarzeniach związanych z dniami dziedzictwa. Chciałabym jeszcze trochę pociągnąć, może trochę prywatny wątek, jeżeli mi państwo na to pozwolą, bo kiedy słyszę na przykład, jesteśmy odkrywcami Jagiellonka, jesteśmy odkrywcami MUFO i zaczynam się zastanawiać, jak opowiadać, czy jak stwarzać nowe historie w 2025 roku, jak szukać dróg, żeby być może właśnie trochę odkurzać, schodzić z pomników, próbować na nowo zafascynować, zmienić skojarzenia. Co tutaj się budzi i być może jakie wyzwania stoją przed wami wszystkimi, aby przyciągnąć nowych odbiorców, użytkowników, ale też tworzyć tę historię bardzo na teraz, bardzo współczesną.
No współpraca. Współpraca z osobami spoza naszych branż. Czyli właśnie jak przyszły dziewczyny z Małopolskiego Instytutu Kultury, no to było to nowe, zupełnie inne spojrzenie. To, na co my patrzymy jako na po prostu schody. Mamy takie, jak pamiętasz, gdzie tak, wychodziliśmy tak. Na świetlik, które są tak nietypowe, że nawet strażacy przy nich się gubią, ponieważ nie są takie nierytmiczne. Trzeba wejść w rytm, żeby po nich wygodnie wejść. Na lewą stopę jest osobny stopień, na prawą tak. Osobno.
Od razu wzbudzały zachwyt.
Tak.
Myślałam, że będziemy jakieś skojarzenia tutaj budować z imieniem Róży, skoro już tutaj... Ale dobrze, to tylko trudności.
To też by można było.
Właśnie
też by
też.
Można było. To też. Myślę, że to właśnie to świeże spojrzenie to jest właśnie współpraca z innymi jednostkami, z osobami, które po prostu mają na to zupełnie, zupełnie inne spojrzenie. Ten świat, w którym się obracamy, zawsze nam jakoś tam powszednieje, mniej lub bardziej. Natomiast przychodzi ktoś nowy, ma świeże spojrzenie, patrzy na to inaczej, dostrzega, zachwyca go coś, co dla nas jest już normą. Mm-hmm. Więc chyba to byłaby najlepsza recepta.
Tak, no. Ja jeszcze chcę dodać, że to jest też coś niesamowitego, jak widzimy, jak wy się rozwijacie, kiedy my was słuchamy i kiedy nas to interesuje i kiedy dajemy wam właśnie ten wasz czas. Teraz przyjdzie ten czas, tak. Kiedy przez 2 dni będziecie opowiadać o sobie, o swoich działaniach i jak wy się pięknie, jak wy pięknie rozkwitacie w tym wszystkim i jak to was niesie tak jeszcze wyżej. Nasi odbiorcy są zadowoleni i to jest takie, no to jest naprawdę, to jest prawdziwe święto. To jest chwila, od której właściwie tak naprawdę my powinniśmy zacząć pracować dalej. Tak. I robić kolejne rzeczy. No niestety dni dziedzictwa mają taką naturę, że się kończą, czasem wracamy.
Ale relacje się nie kończą.
Relacje się nie kończą.
I pomysły, które się tworzą i zaczynają pracować w głowie, nie mają końca. Więc chyba można mówić o procesie, prawda?
Tak.
Tak, też zdecydowanie. No tutaj chociażby nasza znajomość Joanno jest na to żywym dowodem. Mm. Poznałyśmy się w 2016 albo 2017.
16, tak.
Tak, kawał czasu temu. Podczas dni dziedzictwa w Nowej Hucie, gdzie po prostu prezentowałam część, umówiłyśmy się na jeden wykład i ta znajomość tak przetrwała, rozwijała się. To jest jeden wątek, o którym tutaj nam wypłynął właśnie tej takiej współpracy, tego, że naprawdę jak robimy coś razem, to się wszystko synergizuje, są inne spojrzenia, właśnie bardziej specjalistyczne, krzyżuje się z takim może popularno-naukowym, animacyjnym spojrzeniem, ale ja bym dodała jeszcze do tego wątek nasz ludzki. Czyli ja jako historyczka też często spotykam się z tym, jaka ta historia jest trudna, jaka ona jest nudna, ile w niej jest takiej czasami też właśnie przemocy, polityki, etc. Ale gdy wprowadzam do tego wątek ludzki nas, że to tak naprawdę jesteśmy my, to są nasi przodkowie, a dodamy jeszcze wątek fotografii, no bo my jako MUFO jesteśmy tutaj, mamy tą fotografię najważniejszą i ludzie się naprawdę budzą z takiego, ta pamięć ożywa, że ojej, ja miałam też ciemnie w domu. Nie wiem, ja pamiętam Józefitów dawniej. Gdzieś tu mieszkałem, tu przyszedłem po paszport, bo tam było biuro paszportowe. Będziemy to też wszystko rozbrajać, tak, tę historię. Więc oprócz takich, myślę, działań, które my tu wszyscy podejmujemy, czy właśnie taka zacna Jagiellonka, MUFO, takie też muzeum, takie muzeum właśnie nowoczesne, ale jednak z tym rysem historycznym, nawet w nazwie pełnej. I Małopolski Instytut Kultury właśnie z dziedzictwem, tak bardzo, bardzo głęboko wchodzącym w dziedzictwo, to jest to, ale też właśnie te opowieści ludzkie, te mikrohistorie, które są takim, no, jakby to powiedziała młodzież, takim mięsem, prawda?
Mięcho, dokładnie. Tak. Ale no, to się w ogóle, to jest to wszystko, co powiedzieliście, ja w zasadzie zapytałam o to nie bez powodu, ale trochę weryfikowałam tę intuicję, którą być może mamy my jako uczestnicy, my jako osoby, które odwiedzają, czyli gdzie chowają się historie? Zawsze nas prowadzą do elementu ludzkiego, do postaci, które przywołujecie, które tworzyły albo historię danego miejsca, albo dawały podwaliny. Tworzyły mikrohistorie, czasem je uwieczniały, a czasami musimy się ich domyślać. Domyśla się Radegrak czasami. Właśnie muszę państwu powiedzieć, że książka jest przepiękna, więc proszę naprawdę sięgać, jeżeli tylko będziecie w pobliżu albo z pełną intencją uczestnictwa wybierzecie się, bo Radegrak naprawdę napisał piękne historie. Natomiast, no dobrze, to ja zrobię takie pytanie, z którym państwa zostawię. Czyli, co w takim razie dacie nam przychodzącym z różnymi ciężarami, z różnymi domysłami? Jak to było tej zacnej Jagiellonki, tak?
Otworzymy się do tego stopnia, że wpuścimy czytelników, naszych gości do magazynów po to, żeby właśnie mogli zobaczyć to, na co my patrzymy codziennie.
Czego my nie widzimy.
Czego nie widać naprawdę. Będzie to też może o tyle ciekawe, że będzie to porównanie, przez to, że Biblioteka Jagiellońska teraz to są dwa gmachy, czyli jak my to mówimy, stary gmach, czyli według projektu Wacława Krzyżanowskiego i nowy gmach według projektu Romualda Leglera. Będzie to można po prostu porównać. Też właśnie tu jest też ciekawe, będzie właśnie światło. Zupełnie inne w starych magazynach, zupełnie inne w nowych. Otworzymy się do tego stopnia, że pokażemy pracownię konserwatorską, jak się pracuje i między innymi tam też będą pokazane nie tylko same techniki, ale też i obiekty. W takim nieco zupełnie, nie będzie taki typowy pokaz zbiorów specjalnych. Będą warsztaty kaligrafii, będziemy pokazywać introligatornie, pokażemy też klinikę papieru, czyli...
Bardzo ciekawe miejsce.
No właśnie, to była pierwsza rzecz, o której mi Asia z kolei powiedziała, czy ty tam kiedyś byłaś?
No jest to taki tak naprawdę obiekt XXI wieku, chociaż już ma ponad 20 lat, funkcjonuje. Są w Polsce dwie takie instalacje, jedna w Bibliotece Narodowej i ta nasza. No i to jest też dowód na to, że poza tym, że Biblioteka Jagiellońska jest zacna i nobliwa, no to jednak jeszcze trąci nowoczesnością.
Oj tak, bardzo, bardzo jest nowoczesna, bardzo. Zresztą porównywaliśmy oba budynki troszeczkę chodząc i zastanawialiśmy się nad tą jakością wykonania obu budynków. I jednak jakoś wszystkim nam bardziej w duszy gra jednak ta stara Jagiellonka. Jakoś to wszystko jest takie, mimo wszystko, bardziej takie bliskie, nie wiem, takie przytulniejsze.
Też jako czytelniczka Jagiellonki, stała użytkowniczka, mogę to potwierdzić i że należę do tego wąskiego grona, mam nadzieję, że coraz szerszego, które właśnie będzie zachwycone wręcz Jagiellonką. Ja po prostu to wnętrze uwielbiam, mimo że ono jest takie właśnie modernistyczne, to ono jest bardzo dużo ładu w nim. Jest bardzo szlachetnie wykonane, czyli tam są marmury, drewno.
Alabastr.
Tak, więc ten cały taki, taka dbałość o detal, a przy tym, że to jest bardzo czytelne wbrew pozorom, czyli nie jest się w stanie tak, z jednej strony się człowiek może zagubić, owszem, bo ono po prostu jest wielkie, to jest takie, tak jak tutaj Krzysztof powiedziałeś, no gmaszysko wręcz, ale ja się na przykład tam czuję taka bardzo jak, no teraz głównie w rękopisach przebywam, więc to troszeczkę inna specyfika niż czytelnia główna, ale taka wręcz taka mysz, która wkracza w te wszystkie zbiory i tam po prostu eksploruje. Dodam, że dla MUFO właśnie, dla projektu, który prowadzę w MUFO, troszeczkę będzie o nim właśnie, my bardziej odsłonimy te tajemnice. Będę o nim opowiadać, to są albumy Rodziny Pusłowskich i Przepiękne Rzeczy Precjoza, właściwie tak, jeżeli chodzi o kolekcję. I w Jagiellonce jest ogromna spuścizna rękopisów po tej rodzinie, więc tutaj prowadzę tam na bieżąco badania. I tak chciałam dodać, to może jak już jestem przy głosie, to tak, żeby skończyć, to u nas, tak, przepraszam za takie jakieś dygresje.
U nas absolutnie jest bezpieczeństwo czasu i potrzeby mówienia.
Chciałam być też w tej takiej grupie, która naprawdę to dziedzictwo i tą Jagiellonkę gdzieś docenia właśnie i widzi w tym dziedzictwie wartość taką ogromną naprawdę. Tutaj jestem takim wielkim fanem, czy też fanką. A w MUFO, my z kolei Krzysztof mówiłeś o otwartości, a my tak postawiliśmy trochę bardziej na tajemnicę. W sensie na bieżąco prowadzimy oczywiście oprowadzania. Nawet dzisiaj jest dyżur, na który można przyjść na Józefitów i jak najbardziej pozwiedzać. I też w takiej komfortowej zupełnie atmosferze tam jest raczej takie zwiedzanie dla kilkunastu osób. Natomiast tutaj właśnie w Dniach Dziedzictwa stwierdziliśmy, że na te ciemne plamy rzucamy wiązki światła. Chodzimy po śladach. Dajemy właśnie, są te oprowadzania, które się typowo ciemnymi tylko plamami będą zajmować. Jakieś są drugie życia obiektu, czyli jakie było to pierwsze życie obiektu, będziemy się też zastanawiać, prawda?
No bo ta willa rzeczywiście jest wyjątkowa i jej historia, ta najdawniejsza, jest bardzo mało naświetlona. Znamy tylko właściwie nazwiska właścicieli pierwszych.
I zdaje się, że wciąż pozostają luki.
Tak, pozostają, prawda? Luki. Tak, tak. Ale myślę, że coś tam zdradzą nam gospodarze.
Jak najbardziej zdradzimy, też powiemy. To jest też, tak jak tutaj zauważyliśmy, właśnie bardzo takie miejsce owiane tajemniczością. Dlatego, że ta willa powstała w latach 20. jako właściwie pierwszy adres przy nowo powstającej ulicy, ogromnie modernizującej się wtedy części Krakowa, więc widzę, że to słowo cały czas nam tutaj gdzieś towarzyszy. Ewokuje pamięć o tym, jaki to był ruch w ogóle wtedy w mieście, jakie było poruszenie. I ona jest taką willą, drodzy państwo, w typie historyzującym. Jakbyśmy popatrzyli na otoczenie, ja czasami też tak lubię robić i tak będziemy robić, że będziemy wyglądać przez okna, co nam towarzyszy dookoła, to jest zupełnie inna architektura niż ta, którą posiadamy. I należała onegdaj do rodziny żydowskiej, żydowskich przemysłowców, którzy no niestety w czasie II wojny światowej tę willę musieli opuścić i była to rodzina takich przemysłowców, jeszcze dodam z papieru, właśnie przemysłowców papierniczych, bracia Fleischerowie. I ich los również jest bardzo poruszający, bo oni, wiemy, że przeżyli wojnę, jako Żydzi musieli się ukrywać właśnie, mieli zmienione nazwiska. My też te nazwiska będziemy oczywiście rozstrzygać, to wszystko będzie wiadome, ale też ta przeszłość drugowojenna i powojenny wątek tej willi, to są dopiero tajemnice.
Tak.
Ale wy się cieszycie, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. To są najprzyjemniejsze momenty mojej pracy z kolei, drodzy państwo, więc mam nadzieję, że to się udziela po prostu, kiedy nie widzi się, ale słyszy się uśmiech i myślę, że te emocje działają. Chciałam dopowiedzieć jedną rzecz a propos dygresji, bo powiedziała pani, że w Jagiellonce czuje się jak mysz. Przypomniałam sobie rozmowę z profesor Elizą Pieciul-Karmińską, która z kolei towarzyszyła w takim ponownym odkryciu też inkunabułów, ale części przynajmniej biblioteki Grimmów w Poznaniu. I wtedy w mojej głowie pojawił się taki obrazek Elizy, która po prostu niemal jak Indiana Jones biblioteczny po prostu wpada w jakieś jakieś zakamarki, lupy, światełka, wynosi coś, więc momentalnie mi się uruchamiają skojarzenia takiej wielkiej przygody.
To raz, a dwa też, no nie jesteśmy tu odosobnieni, myślę. Każdy z nas ma w sobie tą pasję i taki kawałek po prostu. No tutaj dla mnie takim wielkim autorytetem jest profesor Pomian, który mówił to samo, gdy on wkracza po prostu do tych wszystkich muzealiów, do tych wszystkich semioforów, żeby nam to pokazywać. To, że on się czuje jak taka właśnie mysz, która w taki wielki ser i te dziury, i on te dziury po prostu, więc tak. Więc tutaj każdy, myślę, że ta metafora gdzieś z każdym, kto ma tę pasję taką właśnie do dziedzictwa, do historii. A wierzę, że takich ludzi jest bardzo dużo, tylko czasami po prostu się boimy tego.
Tak.
Właśnie boimy się tak zbliżyć do tego dziedzictwa. To często też nam, tak Georgina tutaj przed programem nawet rozmawiałyśmy, jest komunikowane, że to może nie jest nasze, że to jest zbyt dalekie, że to jest zbyt takie wielkie, takie onieśmielające. Tak, onieśmielające, a tak naprawdę każdy z nas, wiodąc życie, jest historykiem też tego życia.
Tak, ale też wydaje mi się, że my bardzo często mamy taką blokadę, która się w nas uruchamia, że my czegoś nie wiemy. I zamiast tę niewiedzę wykorzystywać w formułowanie pytań, tak, dotykanie, przyjście do specjalisty, próbę dowiedzenia się czegoś więcej, to my się trochę wycofujemy, trochę ze wstydem, trochę z takim lękiem przed tym, że popełnimy błąd i że on zostanie nam wytknięty, albo że zostaniemy źle ocenieni, że nie dysponujemy jakąś wiedzą, podczas gdy takie miejsca, o których dzisiaj rozmawiamy, no są raczej zaproszeniem do otwierania tych drzwi. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak, to wszystko troszkę jest, myślę, przez szkołę i takie wtłoczenie nas w ławki i uczenie się tej historii z podręcznika odtąd dotąd i taka być może nieumiejętność niektórych nauczycieli pokazania właśnie tego świata historycznego w zupełnie inny sposób. Gdybyśmy historii uczyli się od dziadków, nie wszyscy mają takie umiejętności, czy od babć, to ta historia zupełnie inaczej jest podana. I my ją chętnie słuchamy. Mhm. Nawet jako małe dzieci. Ja uwielbiałam to. Tak. Ja uwielbiałam.
Zgadzam się, Joanna, w 100% z tobą. Ja też swoim czasem studentom mówię, słuchajcie, bo ja to miałam od Kapuścińskiego właściwie też, gdzie on, długie lata zajmowałam się Nową Hutą, nadal to też robię, ale on napisał taki reportaż właśnie i ja do niego jako historyczka trafiłam i on potem w tych, pisał o Nowej Hucie, to też jest prawda o Nowej Hucie, to jakby nie będę w to wchodzić, bo to byśmy 5 godzin mogli rozmawiać, ale...
Pozdrawiam Kasię Kobylarczyk, która jest tutaj
pozdrawiamy, znamy, szanujemy, lubimy oczywiście, ale chodzi mi o to, że on zadał takie pytanie w jednym z swoich reportaży, takie wyznanie właściwie złożył, że on żałuje, że nie pytał dziadków, że nie pytał rodziców, żałuje, że nie pytałem. Tak, i tu Joanna doskonale to uruchomiłaś, bo ja o to też proszę. I co więcej, mam zajęcia też dla seniorów, zdarza mi się mieć na zajęcia dla seniorów, czy w muzeum, czy właśnie na uniwersytecie. I to samo powiedziałam ostatnio seniorom moim. Mówię, omawialiśmy kawę po turecku. Ja mówię, słuchajcie, moi studenci nie wiedzą tego, co to jest. Nie wiedzą, co to jest za napój, jak im pokazuję zdjęcie. Co tam w środku w tej szklance może być. Ja mówię, wróćcie państwo do swoich wnuków, do swoich dzieci, bo no, dzieci pewnie będą wiedzieć, są w naszym wieku, no to już tak, bez przesady, ale... I mówię, powiedzcie im o tym świecie coś. O tej kawie. Może ich to zainteresuje, bo my dzisiaj mamy tak jako starsi, właśnie widzę to u seniorów taki kompleks, że ta młodzież to wie wszystko, no bo ten świat technologiczny nas bardzo pochłania. Ale że ci starsi nam też mogą wiele rzeczy zaoferować. I to, co Joanno słucham, no uwielbiam właśnie słuchać ciebie. To są takie mądre rzeczy, o których mówisz, że przypomniałam sobie taki wywiad niedawno, słucham z profesorem De Barbaro, że nam brakuje życzliwości, on mówił. Takiej prostej życzliwości w codziennym świecie. I zapewniam państwa, że na Dniach Dziedzictwa, myślę, że tu Krzysztof Zajegielonkę również, ja ręczę, naprawdę.
Ciemno ręce.
Ciemno. Wszyscy będziecie potraktowani po prostu z ogromną dozą życzliwości, radości, że jesteście.
Zdecydowanie tak.
I no, że też czegoś my się od was na pewno dowiemy. Ja się zawsze mnóstwo dowiaduję.
Oczywiście. Patrzę w pana kierunku, bo przysłuchuje się pan też emocjom, które wywołuje Jagiellonka, no wśród osób, które siedzą w jednym pomieszczeniu i zupełnie niespodziewanie robi się kolejna narracja, mam wrażenie.
Tak.
A jak pan się zderza z tymi historiami? Czy pan z nimi w ogóle dyskutuje, zostawia, zwraca na nie uwagę? Co one tworzą w zasadzie dla pana miejsca pracy? Czy one też są częścią Jagiellonki?
Bezapelacyjnie tak. Natomiast ja bym jeszcze nawiązał do jednej rzeczy, że my chyba używamy takich zbyt ważnych słów przy prostych sprawach. Kiedy mówimy o dziedzictwie, no to każdy się trochę usztywnia.
Tak.
Gdyby każdy powiedział tam, opowiedz swoją rodzinną historię, to się
tak.
otwiera, prawda?
Tak.
To dobry przykład z tą kawą po turecku, dlatego że dziesiątki takich historii jest. Wielu z nas, ci, którzy żyją, nie wiem, w Krakowie mieli troszeczkę więcej niż 50 lat, to pamiętają swoje ulubione księgarnie, skarbnice w Nowej Hucie i tak dalej. To wszystko można opowiedzieć, tylko no, bardziej do ludzi. No. Jest takie powiedzenie, że nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi.
Tak.
Jak się mówi właśnie te historie, właśnie nie z punktu widzenia jakiejś wielkiej instytucji. Tutaj akurat chyba faktycznie mógłbym się uderzyć w piersi, bo faktycznie Biblioteka Jagiellońska jest dużym gmachem i ona trochę z racji tego, że może przestraszać, że tak powiem, zwykłego poszukiwacza swoich historii, odkrywcę. Natomiast Na pewno warto szukać tych historii i w bibliotece ciągle coś się odkrywa. To są zarówno osoby takie, które przychodzą właśnie i tworzą w ramach swoich grantów, odkrywają różne nieznane tej historii, ale też i my czasami, no, w zeszłym roku koleżanka odkryła wiersz Tuwima po łacinie napisany, nieznany. Więc to są ciągłe historie, to nie tylko najstarszy druk Kaspra Straubego, tam jego odkrycie tam w XIX wieku,
właśnie.
Tylko ciągle coś odkrywałem. Parę lat temu w rękopisach właśnie odkryto kolejny rękopis Mickiewicza, którego pozostała część jest w Paryżu. Więc to są takie historie, które się toczą. One tylko no niestety może za mało o tym mówimy.
No właśnie i może też po prostu może też jakby okoliczności odnalezienia tego, to wszystko też jest ważne, prawda?
Tak.
Bo czasem po prostu wam być może wydaje się, że jakaś rzecz jest przełomowa, ale jeśli nie znamy okoliczności tego wszystkiego, to trochę nie umiemy sobie tego powiązać w całość i nie umiemy sobie wyłowić tego, co jest dla nas najważniejsze z tego wszystkiego.
Mówi pan o gmachu. A ja mam wrażenie, że jest sporo osób, które czują ciężar rzeczy, które są w Jagiellonce. Tak mi się wydaje. Nawet nazwiska, które przed chwilą padły, prawda?
One są z wysokiej
półki. One sprawiają, że my też się usztywniamy. To nie zawsze
może
jest
tak
przestrzeń.
Być, tak.
Myślę, że świadomość tego, jakie to jest dziedzictwo, i tu uważam, że dziedzictwo jest na miejscu, żeby o tym powiedzieć, to jest w nas trochę i narodowy, ostrożnie wiem, że z tym sformułowaniem, ale jednak element, równocześnie to, co pamiętamy ze szkoły, to, czym się fascynujemy, to, jaką fascynacją próbowali nas nasi nauczyciele, nauczycielki, pedagodzy zarazić w ciągu naszego życia, ale też jednak to, w czym my żyjemy. No umówmy się, kiedy słyszymy Mickiewicz, konia z rzędem, żeby znaleźć osobę, której to w ogóle nie wzruszy albo nic nie powie. Jest coś takiego, że
mamy
po prostu przeżywamy.
Mamy świetną wystawę,
prawda?
O Mickiewiczianach w Krakowie. Właśnie się w tym tygodniu,
otworzyła.
Że tak powiem, otworzyła. Trzy tygodnie będzie otwarta. Rzeczy, które powyciągała, poznajdywała ekipa pani profesor Marii Korytkowskiej, są absolutnie niesamowite. Serdecznie zapraszam. Nawet do tego Mickiewicza.
To może do kobiet się przejdziemy. Bo ktoś na nas patrzy z książki, z plakatu. Ktoś nam tu trochę chce opowiedzieć historię.
Oj, tak, tak. To jest postać przewodnia tej edycji Dni Dziedzictwa i właściwie inspiratorka edycji świetlnej. Bo Mowa tu o Klementynie Zubrzyckiej-Bączkowskiej, fotografce, amatorce, ale przy tym wykształconej farmaceutce, pochodzącej z Limanowej, skąd też pochodzi, od razu zdradzę, gościni dzisiejsza, Maria.
To znaczy urodziłam się w Limanowej, taki będę robić tutaj może państwu takie otwarcie, urodziłam się tam. Tam mieszka ogromna część mojej rodziny po Kądzieli, natomiast jestem z Mszany Dolnej, ale to jest miasto rzut beretem od Limanowej, w Limanowej pół serca.
Znają.
Pół serca.
Jak to pisał Radek Grek, Limanowa miasto, które nigdy nie było po drodze, kiedy wybierało się w podróż, tak?
Nie zawsze po drodze jest.
Odwrotnie. Zależy od podróżnika.
Tak, ale tu Jasia mów dalej też, bo ten wątek muzealny się tu zaraz włoni.
Tak, tak. Właśnie Klementyna, która nas zainspirowała do tych działań, która zrobiła tysiące fantastycznych zdjęć na różnorodnych aparatach, w tym aparacie stereoskopowym, który miała, ale w ogóle po prostu niesamowite zdjęcia, urzekające, wprowadzające klimat, właściwie taki niezwykle współczesny, bo tutaj warto wspomnieć, że Klementyna swoje początki fotografii datuje się na takie lata 10, 11, 12, to są pierwsze jej zdjęcia, a potem do właściwie lat 20 te zdjęcia przede wszystkim robi, potem już ma pewnie mniej czasu na takie działania, ale robi zdjęcia niezwykle nowoczesne,
tak.
Bo fotografuje rodzinę, przede wszystkim siostry, fotografuje siebie, fotografuje ich w scenkach różnego rodzaju, które sobie sama narzuca. I oczywiście przeglądając te fotografie, oczywiście musieliśmy trafić na zbiory muzealne MUFO. One są do oglądania na stałe właśnie w katalogu muzealnym. I stąd też właśnie wybraliśmy MUFO do współpracy przy tej edycji.
Ale powiedz też, że lubisz mnie troszkę i dlatego też.
Ale oczywiście to wszystko razem.
Ale to wyznanie na antenie. Proszę Państwa, my to wszystko mamy zapisane.
Oczywiście to był żart, drodzy Państwo, ale popatrzmy, Joanna, nawet jak o tym mówisz, to w czasie teraźniejszym o tej Klementynie ja zauważam. To jest takie niebywałe. Tak. To jest, drodzy Państwo, to są początek lat, to jest początek XX wieku. 1915, 1910, 1905 zdjęcia. A ty mówisz o niej w czasie teraźniejszym. No tak. To historyk niektóry by powiedział, nie ma pani dystansu do źródła.
Ale no, całe ale szczęście.
Umówmy się. Całe szczęście, to są żarty.
Całe szczęście jest.
Ale farmacja, spodnie, motocykl, aparat w dłoni, jak nie współcześnie z drugiej strony na nią patrzeć.
Oczywiście, że tak, to też żart. Ja na szczęście jestem historyczką i jestem z tego, drodzy państwo, też dumna, więc tutaj muszę takie rzeczy też czasami opowiadać. Ale o co chodzi? Że my w muzeum mamy jej spuściznę, nazywamy to skarb z Limanowej, bo to są tak drogocenne rzeczy, takie właśnie, jak Joanna mówiłaś, przełomowe, postępowe do badania nad właśnie fotografią, ale też nad życiem codziennym, nad inteligencją, która nie jest tylko w Krakowie, gdzieś poza już kończę, poza...
Nie, ja nie chcę, żeby pani kończyła właśnie, absolutnie nie chcę, tylko chciałam zapytać, czy to jest taka kronikarka, bo nie wiem, dlaczego mi, cały
nawet
czas gdzieś mi się przykleja,
też, ale...
niechcąca.
Tak,
może tak.
Tak, niechcąca, bo to jest coś więcej jeszcze.
Tak,
bo ona
jest
tam
więcej.
Na przykład przebierała siostry w jakieś pozy. Uwieczniała owszem życie codzienne, ale są takie zdjęcia i je nawet, drodzy państwo, klisze szklane zobaczycie w MUFO Rakowicka. To nie trzeba na Dni Dziedzictwa przychodzić, one są wyeksponowane. Klisze szklane Klementyny, gdzie na przykład jej siostra pozuje w spodniach z papierosem. Czyli to są te chłopczyce, to jest ten feminizm taki...
Ponieważ dziewczyny bywały w czasie I wojny światowej w Sarajewie,
tak?
Napatrzyły się na różne obrazki rodzajowe.
No i... Tak, i też feminizm, może to jest takie nieadekwatne słowo, bardziej takie sufrażystki, takie prekursorki takie, prekursorki równouprawnienia, walki o prawa kobiet. Też bardzo odważne dziewczyny, które mogły sobie na to pozwolić. Joanna, mówisz tutaj, że bywały w Sarajewie. Tak, pamiętajmy, że to jest zabór austriacki. Tak. To jest, tam się jeździ. To są tak. naturalne kierunki. Mm-hmm. Stacje kolejowe odmierzamy od Adriatyku. Oczywiście, wtedy, oczywiście. A nie od...
O tym też wciąż tak. troszeczkę jest, prawda?
Tak, tak, tak. Tutaj Radek, muszę powiedzieć,
kiedy jeszmanowcy
wspaniale.
Wybierają się do abbacji na
wspaniale.
Wakacje.
Więc, tak, więc tą patronkę mamy tutaj, czy też matronkę bardzo zacną. Jesteśmy też dumni w MUFO, że udało się nam te zbiory pozyskać. Wręcz zaszczyceni. One są bardzo dobrze opracowane. Będzie nam ta Klementyna tutaj za właśnie przewodniczkę taką po całych dniach dziedzictwa, ale też myślę, że tak jak Georgina zauważyłaś, ma coś takiego w sobie, co jest takie bardzo, i też Joanna to podkreślałaś, takie niejednoznaczne, takie właśnie wyprzedzające czasy, że i dzisiaj odnajdziemy w niej taką jakość dla nas.
Co więcej, my dzisiaj w niej odnajdziemy taki sam model, niezwykły do tego, żeby robić niezwykłe rzeczy, jak i ówcześni ludzie. Bo pamiętajmy, że my dziś też nie jesteśmy aż tak, my kobiety, nie jesteśmy aż tak do przodu, jak była Klementyna. To znaczy ona naprawdę, ja teraz nie mówię o jakichś pojedynczych przypadkach, ale ona naprawdę tak, no, jeżeli patrzymy na to, jak my dziś kobiety się zachowujemy, jak znajdujemy swoje miejsce, czy to w przestrzeni zawodowej, czy rodzinnej, no, wiele z nas nie potrafiłaby w takim stylu właśnie pokazać swojej osobowości.
Ja nawet jak tak analizuję życie swoich babć, czy nawet wcześniej, ile one musiały też wykazać się, no to te nasze czasami warunki sprawiają, że albo tego nie doceniamy gdzieś, albo tak już taka wygoda jest. A tutaj one strasznie walczyły właśnie. Jak patrzę właśnie też na to życie Klementyny, no to takie odważne.
Bardzo odważne.
No tak, więc to też może być dla nas jakiś taki punkt do refleksji. Tak, żeby też sięgać i być odważnym.
Żeby siebie realizować tak. po prostu z taką, myślę, pewnością siebie.
A z tej perspektywy nie patrzyłyśmy wcześniej na Dni Dziedzictwa, tak sobie myślę. Bo oczywiście te linki czy mosty, jak pewnie Krzysztof Czyżewski by powiedział, niewidzialne mosty, które sobie rozrzucamy pomiędzy różnymi historiami i elementami, oczywiście one się tworzą, ale przeważnie zastanawiamy się, jaki most przerzucimy między XIV wiekiem a XXI. Co na siebie wpływa, jaka wiedza jest przekazywana, jak to wszystko się kręci w tym jednym ogromnym, nobliwym budynku. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że kiedy teraz zaczęłyście mówić o tym, że przecież dla nas jest to jakaś lekcja zupełnie ludzka, no to znowu mam otworzone kolejne drzwi.
Tak, tak. No, pamiętajmy, że w Dniach Dziedzictwa w tym roku, poza Klementyną, tą wiodącą postacią, mamy też Marię Sperling, o której już rozmawiałyśmy.
Przypomnę, przy ulicy Sławkowskiej 12 tak? jest pewna kamienica.
To też postać taka wyrazista kobieca, zapomniana. Ale te postacie kobiece takie my staramy się jednak pokazywać, ale to też, bo ja też nie chciałabym, żebyśmy tu mówili o tylko i wyłącznie postaciach kobiecych, które są zapomniane i włożone gdzieś między jakieś stare książki, bo są też takie męskie postaci, które są wspaniałe, które niosą ze sobą poznanie i też taką odwagę i też dużo nowych historii. I po nie też sięgamy, bo ja też nie chciałabym, żeby to tak brzmiało, że my tutaj przede wszystkim o kobietach, bo jesteśmy takie zepchnięte na margines. Wcale nie. Ja wcale się tak nie czuję.
Proszę państwa, ja państwa odsyłam do wszystkich rozmów, które w Radiu Kraków Kultura się odbyły w związku z pracą ekipy z MIK-u. Gwarantuję, że pojawiają się tam też męscy bohaterowie. Jak
oczywiście
najbardziej nie robimy tutaj walki. Natomiast cieszę się, że jedną z metod rozmawiania o historii jest również ten element, na który być może, nie zwracaliśmy albo nie należycie zwracaliśmy uwagę przez lata, więc dlaczego nie? Po prostu. Czy my chcemy jakoś bardzo spektakularnie zapraszać? Bo ja mam wrażenie, że i tak wszyscy się zakochali w tym, co powiedzieliście, więc i tak
chcemy.
Wszyscy przyjdą.
Jeszcze,
ale powiedz, Joanna.
Jeszcze chcemy. To znaczy,
chcesz?
Tak, chciałabym również, bo myślę, że przy tej okazji warto to wspomnieć, że poza tym, że zapraszamy w tym roku do bardzo wielu miejsc na terenie Krakowa, to zapraszamy też i poza Kraków. To są tylko w tym roku dwa miejsca poza Krakowem, czyli Limanowa Rzeczona, miejsce urodzenia Klementyny i właściwie tam spędziła całe życie. I tam będzie się dużo działo. Pokażemy tam dawną rafinerię i dwór Marsów. Miejsca, w których Klementyna bywała i które fotografowała. Ale też zapraszamy do zagrody Apolonia pod Niepołomicami. No i w Krakowie do Muzeum MUFO, do Biblioteki Jagiellońskiej, do klasztoru Dominikanów i do kamienicy Sperlinga.
Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście mnóstwa wątków nie poruszyliśmy, na przykład temat filmowy zupełnie, dlaczego został przeoczony.
Zupełnie.
Ale być może to jest...
Prafilmówka krakowska się kłania, tak.
To znaczy... Ale to na dniach opowiemy.
Ja wezmę to po prostu na swoje barki, dobrze? Bo ja się czasem zasłuchuję i zapominam, że powinnam zadawać pytania. Ale mam nadzieję, że mi to państwo wybaczycie. Może to rozpali we wszystkich słuchaczach i słuchaczkach potrzebę, żeby te pytania, których ja dzisiaj beznadziejnie nie zadałam, żeby je zadać podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo państwa zapraszamy. Koniecznie proszę czytać książkę Radka. Koniecznie proszę być dociekliwymi, zainteresowanymi i szukać historii, które są bardzo, bardzo ciekawe i z przeróżnych miejsc je można wyciągnąć. Proszę buszować między regałami, jak tylko pozwalają.
W Jagiellonce.
Też.
W MUFO też można.
O, proszę bardzo. Przy śluzach, między regałami, pod zmechanizowanymi podporkami, które przenoszą książki. Na tym wszystkim będzie czuwać Joanna Nowostrowska-Dialoga i która nie
I
pozwoli...
cała nasza ekipa.
I cała ekipa MIK-u, która nie pozwoli niczego zepsuć. Proszę państwa, ja teraz się zbliżam do monitoru, żeby niczego nie pominąć i nie przeoczyć. Doktor Maria Wąchała-Skindzier, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Krzysztof Frankowicz, dziękuję.
Serdecznie dziękuję.
Joanna Nowostawska-Dialoga i dziękuję.
Dziękuję.
No to proszę państwa, do zobaczenia podczas tych dwóch fantastycznych weekendów w Krakowie i nie tylko.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.